Szanowni Państwo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Przede wszystkim witam uczniów. Może dzisiaj zmienię kolejność. Uczniów klasy europejskiej, klasa europejska w drugim liceum ogólnokształcącym po raz pierwszy swój początek datuje na 1 września 2020 roku. I rzeczywiście jest to klasa europejska nie tylko z nazwy. Dowodem na to jest rozpoczęta współpraca w ubiegłym roku z Centrum Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego dzisiaj przedstawicieli mamy zaszczyt gościć. Szanowni Państwo, witam na widowni, mamy klasy trzecie. Bardzo serdecznie witam wychowawców, przedstawicieli, opiekunów klas europejskich. I rzeczywiście zrobię wyjątek. Witam panią Małgosię Tudzińską. Witam Adama Bednarza. Mózg dzisiejszej operacji. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie rzeczywiście pokaże, jak młodzież angażuje się w to, co dzieje się na świecie i pokażecie, że chcecie to robić przede wszystkim, że to jest nasza wola. Proszę Państwa, Wieluń wita Warszawę. Wita Warszawę. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora. Dyrektora Centrum Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja sobie pozwolę tutaj jeszcze taką dygresję wtrącić. My jako szkoła już dwukrotnie uczestniczyliśmy w inauguracji roku akademickiego europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. I kochani, bardzo cieszymy się, że możemy współpracować właśnie z taką uczelnią i z takimi ludźmi, którzy dzisiaj do nas przyjechali z Warszawy. Bardzo się cieszę, że Państwo z nami są. Bardzo serdecznie witam doktora Artura Adamczyka. Bardzo serdecznie witam pana Marcina Mielcarza, przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego. Kochani, cała dzisiejsza organizacja oczywiście dzięki staroście wieluńskiemu, panu Maciejowi Brysiowi, jak i zarówno panu wicestaroście Krzysztofowi Dziubie. Bardzo serdecznie witam również członka zarządu powiatu wieluńskiego, pana Łukasza Dybkę. Kochani, dzisiaj program mamy napięty. Mam nadzieję, że zostanie pozytywnie ocenione. Spotkanie dzisiaj, konferencja Europa Wizji i Strategie na przyszłość, tak naprawdę pomysł tego dzisiejszego wydarzenia zrodził nam się podczas ostatniego pobytu naszej młodzieży z panią Małgosią Tudzińską i swojego czasu również z panem wicestarostą Krzysztofem Dziubą właśnie podczas inauguracji roku akademickiego europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Kochani, będziemy rozpoczynać, będziemy się zbliżać już do takiego oficjalnego rozpoczęcia. Jeśli wszystko się dobrze ułoży, chciałabym, żeby ta dzisiejsza konferencja mogła uzyskać miano takiej pierwszej konferencji europejskiej, co by oznaczało, że w przyszłym roku również byśmy to kontynuowali. Mam nadzieję, że tak będzie. Wiele zależy też od Was, droga młodzieży. Kochani, żyjemy w dynamicznym świecie. Teza o końcu historii Francisa Fukuyamy, słynnego politologa, o końcu historii jest już właściwie nieaktualna. Historia pisze się na naszych, Waszych oczach. Ciągle pojawiają się nowe wydarzenia, które często burzą dotychczasowy porządek. Dzisiejsza konferencja wpisuje się w to, co dzieje się obecnie na świecie, w czas, który obfituje w być może przełomowe momenty, a mianowicie obserwujemy działania wojenne na Ukrainie, obserwujemy protesty antyrządowe w Gruzji, referendum unijne w Mołdawii. Wszystkie te wydarzenia mają jeden wspólny mianownik. Jest nim walka o lepszą przyszłość, chęć przynależności do świata zachodniego, walka o życie w bezpiecznej i zjednoczonej Europie. Dziś także jesteśmy w przededniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Po prawie 14 latach mamy znowu szansę odgrywać główną rolę w życiu politycznym Unii Europejskiej. Prezydencja polska to również szansa naszego kraju na promocję kultury, gospodarki, jak i zarówno historii. A wśród tematów, które w nadchodzącym czasie są priorytetami, należałoby wymienić dalsze prace nad poszerzeniem Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie, Mołdawię i Ukrainę, ułożenie relacji z USA z nowym prezydentem i bezpieczeństwo energetyczne i militarne w związku z trwającą wojną na Ukrainie. Kochani, ja jeszcze bardzo serdecznie witam i dziękuję za przybycie naszym mediom lokalnym. Pani Ewie i Pani Kasi, bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam to, co tutaj się dzieje, będą mogli usłyszeć jeszcze, będzie mogło usłyszeć środowisko lokalne. Proszę Państwa, przechodzimy już do realizacji naszego programu, dzisiejszego spotkania. Ja w tym momencie zaproszę Pana Dyrektora Kamila Zajączkowskiego o poprowadzenie wykładu popularno-naukowego Unia Europejska we współczesnym świecie. Wyzwanie dla Unii Europejskiej i Polski.
Może lepiej tak. Dzień dobry Państwu. Witam Was wszystkich. Powiem tak, że na wielu konferencjach jestem i seminariach, ale dzisiaj stres jest przed taką publiką i przed tyloma osobami. Chciałbym na wstępie bardzo podziękować Pani Dyrektor za zaangażowanie, za to, że tak bardzo kibicuje tej naszej współpracy i za to, jakie serce daje przede wszystkim Wam, drodzy, chciałem powiedzieć studenci, ale mam nadzieję, że już niebawem studenci, drodzy licealiści. Witam Pana Starostę, witam Pana Starostę, witam wszystkich Was. Zaczynamy, mamy chyba tak 45 minut, tylko ten wykład będzie podzielony na dwie części. Ja powiem, spróbuję w 15-20 minut, a kolega powie i prosił mnie, że potrzebuje 30 minut. Ja jestem pesymistą, on jest optymistą. Ale tak jak widzicie, na Uniwersytecie Warszawskim panuje pełna tolerancja, mamy różne poglądy, nawet w sprawie Unii Europejskiej i to też dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. Podzieliłem to swoje wystąpienie na trzy części. Pani dyrektor wspomniała o Francis Fukuyamie i może tak nawiązując do tego, o czym Pani dyrektor mówiła. Proszę Państwa, jakbyście, nie będę na drodzy, lepiej tak, bardziej bezpośrednio. Moi drodzy, jakbyście spojrzeli z perspektywy 35-40 lat, a więc 89-2024 rok, szybkie pytanie. Co było w 89 roku? Co się stało? Tak jest. Upadek komunizmu w Polsce i w Europie Środkowej i w całej w bloku wschodnim, czyli koniec zimnej wojny i to, o czym Pani Dyrektor wspomniała, Francis Fukuyama powiedział koniec historii. Z czego to wynikało? Czemu on tak napisał, że koniec historii, end of the history? Śmiało proszę mówić, interaktywne zajęcia zrobimy. No, skąd ten koniec historii? Czemu on tak napisał?
Adam Boże.
Adam pomóż.
Nie, na pewno wiedzą. No jak sądzicie, facet w 90 roku pisze koniec historii. Po prostu stwierdził, mówiąc takim waszym językiem, że jest tak nudno w stosunkach międzynarodowych, że będzie tylko dominowała jedna opcja, czyli świat zachodu, czyli wartości, które także i w Polsce mamy, czyli demokracja, prawa człowieka, wolność, wolne media. I stwierdził, że ten świat zachodu tak zdominuje cały świat, że świat będzie jednowymiarowy. To w wymiarze politycznym, a w wymiarze gospodarczym stwierdził, że będzie dominowała tylko gospodarka wolnorynkowa, że ten liberalizm, ten wolny rynek, niewidzialna ręka, ona będzie wszystkie kwestie trudne rozwiązywać. I tak w zasadzie było, można powiedzieć, do 2008 roku. Nie wchodzę w niuanse, bo oczywiście po drodze mieliśmy różnego rodzaju sytuacje, które nieco korygowały to spojrzenie, ale generalnie do 2008 roku dominował Zachód, tak w wymiarze politycznym i tak w wymiarze gospodarczym, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. W 2008 roku co się dzieje?
Lehman Brothers?
Słucham?
Lehman Brothers?
Tak jest. No, co się w 2008 roku dzieje?
Kryzys
gospodarczy, tak jest. I ten kryzys gospodarczy z 2008 roku, pewnie też znacie z mediów, z telewizji, mówi się o globalnym kryzysie gospodarczym. Ale on nie był de facto globalny. On dotknął świat zachodu. Okazało się, że Zachód ma tyle kłopotów, jest tak zadłużony i to ten kryzys w największym stopniu dotknął najpierw Stany Zjednoczone, o czym pan nauczyciel powiedział, pan Adam, a później dotknął i przeszedł do państw Unii Europejskiej. Czyli mamy 2008 rok, kryzys gospodarczy świata zachodniego. Świat zachodni jest zadłużony, świat zachodni nie ma pieniędzy, a kto te pieniądze zaczyna mieć? No, kto te pieniądze zaczyna mieć? Państwa tak zwanego globalnego południa, czyli mówiąc tak nieakademicko, czyli państwa azjatyckie, państwa Ameryki Łacińskiej, państwa Afryki. Okazuje się, że te państwa globalnego południa, które dla nas, z naszej perspektywy, one są biedniejsze, one nie wpadły w ten kryzys zadłużeniowy. One, a zwłaszcza Chiny, okazuje się, że mają gigantyczne pieniądze. 3 biliony miały oszczędności w 2008 roku. Jak mówi ekonomista, a mój, że tak powiem, szef, czyli rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pieniądz, który nie jest wydawany, on się szybko marnuje. No to trzeba wydać te pieniądze, prawda? Czyli Chińczycy zaczęli te pieniądze inwestować na całym świecie. Czyli 2008 rok. Miałem zupełnie inną konstrukcję wykładu, ale pani dyrektor mnie natchnęła. W 2008 roku okazuje się, że ta dominacja świata zachodniego nie jest tak duża, jak była od 90 roku i pani dyrektor mówiła o końcu historii. Okazuje się, że ten sam Francis Fukuyama w 2010 czy 2011 roku pisze, nie ma końca historii, jest początek historii. Czyli ten sam badacz, i chylę czoła, bo jeżeli sam badacz przyznaje się do pomyłki, a wiecie państwo z życia, że prywatnego, że ciężko się człowiekowi przyznać do pomyłki, a ten sam badacz mówi, nie, pomyliłem się te 20 lat temu, to nie jest koniec historii, to jest początek historii. Początek w takim sensie, że mamy inne podmioty, inne państwa w stosunkach międzynarodowych. I 2008 rok oznacza, że pozycja Zachodu obniża się, zwłaszcza w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a rośnie przede wszystkim pozycja Azji. Jedna tylko rzecz. W 90 roku Stany Zjednoczone, Unia Europejska i cały świat zachodu, czyli Australia, Japonia, Korea Południowa, one tworzyły około 75% globalnego PKB. W 2008 Stany Zjednoczone i Unia Europejska tworzyły już tylko około 50% globalnego PKB. A dzisiaj, jak sądzicie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Unia Europejska, ile tworzą globalnego PKB? Ile? No, tak źle nie jest. 45-44%. Ale proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli będzie sytuacja taka, że Chiny i Azja, czy Chiny i ich sojusznicy będą za kilka lat tworzyć 60-70% globalnego PKB, to oni będą dyktować warunki. Tak jak w życiu. Kto ma pieniądze, ten dyktuje warunki. Przepraszam, że tak brutalnie mówię, ale tak jest. W polityce tak samo, prawda? Tak jest. Kto ma władzę, kto ma pieniądze, ten dyktuje warunki. I w stosunkach międzynarodowych tak samo jest. I teraz dwie ostatnie daty, które i później przejdę do wykładu, który będzie dotyczył tego, co tu i teraz się dzieje. Ale trzeba zrozumieć, co było kilka lat wcześniej. W 2014 roku mamy wojnę w Donbasie, wojnę krymską, wojnę na Krymie, zajęcie Krymu. Czemu to jest tak istotne z punktu widzenia stosunków międzynarodowych? Otóż w 2014 roku, proszę Państwa, po raz pierwszy po 1989 roku, tak jawnie, tak bez żadnych skrupułów, wykorzystano czynnik wojskowy w stosunkach międzynarodowych. W 2014 roku pan Putin powiedział: nie tylko ekonomia, nie tylko pieniądze, ale także czynnik militarny jest bardzo ważny w stosunkach międzynarodowych. A Europa przespała. Od 1989 roku nie zbroiła się wcale. Zlikwidowaliśmy fabryki. Europa Zachodnia stwierdziła, nie będzie żadnych wojen. W 2003 Putin wcześniej dawał sygnał. W 2005 roku powiedział, że największym nieszczęściem było rozpad Związku Radzieckiego. Kiedy nastąpił rozpad Związku Radzieckiego? No, na piątkę. 91 rok zakończyło funkcjonowanie takie państwo jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czyli w 2014 roku mamy kolejną cezurę. Czynnik militarny wchodzi do stosunków międzynarodowych ponownie. Nie gospodarka, nie biznes, nie wymiana handlowa. One są też ważne, ale także są ważne to, co mamy, jaki mamy potencjał wojskowy. I dwie ostatnie daty. 2016 rok, Brexit, kryzys migracyjny, wybór Donalda Trumpa. To wszystko pokazało, że stosunki międzynarodowe zaczynają znowu przypominać te stosunki z okresu międzywojennego, power politics, z okresu zimnej wojny, że decydują mocarstwa, decydują największe państwa, a nie organizacje międzynarodowe, jaką jest Unia Europejska. Do tego dochodzi pandemia 2020 rok i wojna w Krymie. Pandemia co pokazała? Nie wiem, jakie mieliście doświadczenia z pandemią. Nie można było szybko dostać i kupować jakichś rzeczy. Łańcuchy dostaw były zerwane. Jak ktoś chciał kupić telewizor, to musiał pół roku czekać. Jak ktoś chciał kupić samochód, to z 12 miesięcy, jak nie dłużej. Okazało się, że łańcuchy dostaw, że gospodarka jest całkowicie uzależniona. Okazało się, że jest uzależniona przede wszystkim od Azji. Kolega pokazuje, wiem, mam limit czasowy, tu patrzę 5 minut, spróbuję w 5 minut. Okazało się, że gospodarka europejska i amerykańska są całkowicie uzależnione od Azji, od produkcji w Azji, no ale cała gospodarka, cały świat stoi, jak są lockdowny, no to trudno przemieszczać te wszystkie towary. No i wojna w Ukrainie 2020.